мы с вами и с Духом Твоим. Слово Евангелия во Дух Святого Матеуша. Хвала Тобе, Пане. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobną. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste.
Proszę na chwilę zamknąć oczy i pomodlić się własnymi słowami, prosząc: Panie, daj mi łaskę jednego zdania, jednego słowa, które Ty dla mnie dzisiaj tutaj przeznaczyłeś. I chwilę w ciszy, tak w sercu poproś o jedno słowo, nie o więcej, o jedno zdanie, które Bóg Tobie dzisiaj tutaj przygotuje. I Synowi, i Duchowi Świętemu. Ten rzecz mi przyszło nie tak dawno, tu jak siedziałem 3 minuty temu. 20 parę lat temu byłem na kolędzie w Rzeszowie, chodziłem po kolędzie i pani sympatyczna rozmowa, rodzina, małżeństwo, ona mówi: proszę ojca, jak przychodzę na mszę świętą, to coś się takiego ze mną dzieje. Chodzę do południa, zawsze do południową mszę, to jak się zaczyna kazanie, to ja w trzecim zdaniu już się wyłączam, jestem w domu i przygotowuję sobie obiad. I ona dokładnie mówi, że tak. Już jest, nie słyszę nawet, co się dzieje, tak mniej więcej obserwuję swoje babki, koleżanki, kogo tam znajomego, jak tam ubrana, a później sobie przygotowuję, bo to już mam przygotowane, tutaj sobie to rozmrożę, to już rozmrożone, to jest przygotowane, a jeszcze właśnie zrobię jeszcze deserek, po drodze wracając jeszcze ciasteczko kupię. I ona mówi: kończę obiad, przygotowywać tam w głowie, a kazanie trwa. I ona mówi: proszę ojca, nie wiem, co ze sobą zrobić. Obiad już przygotowany w czasie kazania, a tu jeszcze ksiądz coś mówi, ja już jestem wyrwana w innym świecie i tak się zastanawiam, co mam dalej tam zrobić. I mówi: msza dla mnie to jest udręka między kuchnią a ołtarzem, między słowem a tymi planami, co mam jeszcze zrobić. Ja mówię do niej: wie pani co, mamy takiego księdza, ja go poprosiłem, żeby mówił krótkie kazania. On jest jąkałą, więc razem wyjdzie tak na 8 minut. Niech pani przyjdzie. I ona przyszła, ten ksiądz oczywiście żaden tam jąkała nie był, ale ona przyszła na tą mszę, przychodzi po mszy do zakrystii i mówi: proszę ojca, kazanie było takie, że nie zdążyłam lodówki otworzyć. Ja mówię: widzi pani, na czym rzecz polega? Bo rzecz polega na Duchu Świętym, a nie na tym, że my mamy coś odstrzelić. Jeżeli miałbym tu odstrzelić rekolekcję i tak to muszę zrobić. Jakbym jutro wyjechał, to by karmelici napisali skargę na mnie. Ale ja myślę, że pozwólmy się poprowadzić Duchowi Świętemu. I pozwólmy, żeby te trzy dni tych rekolekcji, dzisiaj, poniedziałek i wtorek, bo tylko tyle one trwają, żeby miały jakiś sens. Ja postawiłem sobie takie pytanie, po co są rekolekcje? Sam uczestniczę w rekolekcjach. Raz do roku mamy rekolekcje w klasztorze, trwają 6 dni, cały tydzień. Ja postawiłem sobie pytanie względem was, nie znając was, nie wiedząc, kto tu będzie przychodził, o co mi będzie chodziło. Postawiłem sobie jasne dwa cele. Pierwszy cel jest taki, że jeżeli są tu ludzie, którzy są wierni, dzieci Boże, które chcą się dobrze wyspowiadać, to masz im pomóc w tym. Duch Święty przez ciebie musi pomóc komuś wyspowiadać się. Komuś, kto może niekoniecznie źle się spowiadał, ale wychodził bez owoców ze spowiedzi. Takich, że na przykład nie zmieniał się. Spowiadałem się i taki sam byłem. I w kółko, a piać, i tak, i tak. A mówię, zróbmy tak, żeby ta spowiedź miała w sobie taki ogień Ducha Świętego, żeby coś we mnie się takiego, taka mała iskierka, że ja naprawdę mogę być lepszy, że jestem już lepszy. I to jest jeden cel rekolekcji. Zawsze one są ukierunkowane, jak na koniec rekolekcji słuchacze klaskają, to znaczy, że były złe rekolekcje. Dobre rekolekcje są takie i tego my nie możemy powiedzieć, bo jesteśmy zalepieni, jak ojcowie słuchają i ktoś mówi, że Duch Święty w czasie rekolekcji go poruszył do tego, żeby wyznać grzech albo powtórzyć grzech, który był zatajony, nie w pełni wyznany. I kiedy w czasie spowiedzi prosi o uwolnienie od swojego jakiegoś niedobrego przyzwyczajenia. I to są najlepsze rekolekcje, bo to o to właśnie chodzi. Wiecie, jak będę miał przed sobą ludzi, którzy będą chcieli przeżyć właśnie tajemnicę spotkania z miłosiernym i doznać takiej radości. Wiecie, ja czasami jak wychodzę z konfesjonału, to jestem cały szczęśliwy, bo noszę w sobie taki pokój, bo Jezus dotknął mego serca w tym miejscu, w którym najbardziej potrzebowałem. A czasami jestem zły, powiem o swojej spowiedzi, bo mnie nie obowiązuje tajemnica, jak się sam spowiadam. Tak spowiednika nakręciłem, tak mu naopowiadałem, że z wrażeniem mi pokuty nie dał. Ja myślę o tym i mówię, on mi pokuty nie dał. Ale mi tak współczuł, ale zagrałem, nie? A Jezus patrzy na mnie i mówi, Andrzejku, ja cię jeszcze dopadnę za to, co robisz z tymi spowiednikami. Tak swoje grzechy wyznajesz, żeby tylko było widać, że jesteś męczennikiem za wiarę. I my chcemy doznać pokoju, głębokiego pokoju, że Jezus mnie uwolnił od samego siebie, od moich namiętności, męczących myśli. I to jest pierwszy cel. Bardzo bym się cieszył, gdyby ktoś kiedyś powiedział, były rekolekcje i po tych rekolekcjach była fajna spowiedź Boża. A drugi cel jest taki, żebyście składając sobie na Wielkanoc życzenia, żebyście byli szczęśliwi, radośni. Nie lubię świąt, w których składamy sobie takie pierdoły, mówimy, zdrówka ci życzę tego. W klasztorze nawet tak jest. Nie znam was, brzydzę się tym. I mówię, słuchajcie, jak będziemy dla siebie w tę Wielkanoc życzliwi, radośni, doświadczali zmartwychwstania, cieszyli się z tego, że ludzie przyszli, naprawdę radowali się. To znaczy, że jesteśmy w normalnym świecie i nie gramy świąt, nie odgrywamy ich, tylko autentycznie Jezus szedł między nami we wspólnotę, która się kłóciła, doświadczała niepokoju i doznaliśmy w pewnej chwili radości zmartwychwstałego. I doświadczyć zmartwychwstałego to jest drugi cel. I spróbuję to nieudolnie, bo człowiek ma tylko taki łeb, jaki ma. I nic więcej nie wymyśli niż to, co mam w pamięci, a jednocześnie to, co słucham, co Duch Święty może jeszcze dopowiedzieć. Zobaczcie, dzisiejsze przemienienie pańskie, taką mamy Ewangelię o przemienieniu pańskim, ona jest raz w roku czytana w święto przemienienia pańskiego. Czytana jest, bo jest to obchód tej tajemnicy. W tej tajemnicy najbardziej zaskakujące dla mnie jest to, że jak Piotr, Jakub, Jan, jak zobaczyli Jezusa, który odsłonił bóstwo, bo tam się to zdarzyło. Jezus odsłonił bóstwo. Wyglądał jak człowiek, jak każdy z nas i uchylił kawałek bóstwa i im po prostu szczęka opadła. Piotr z wrażenia mówi, stawiamy namiot, jest super, nie schodzimy w ogóle stąd, nie interesują nam. On mówi, cicho, spokojnie, Piotr, nie podniecaj się za bardzo. I usłyszał głos, to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Wiecie, z czym mi to się kojarzy, ta scena? Jak czytam zeznania ludzi, którzy zmarli, to znaczy przeżyli śmierć kliniczną, byli tam po drugiej stronie i Pan Bóg uchylił kawałek i powiedział, tak wygląda wieczność. Nawet nie jeszcze on i nie niebo, tylko tak wieczność wygląda. I oni nie chcą wrócić. Wiecie, poczytajcie to, a się zdziwicie, że ludzie, którzy odsłonięte została wieczność, tu mają furki, skórki, komórki, wszystko co chcą, są tacy bogaci, nie chcą tu wrócić. Nieprawdopodobne. My się trzymamy życia kurczowo, mówię jeszcze, szukajcie jakiegoś lekarza, żeby jeszcze przedłużyć, bo ja chcę tu być, jeszcze wypycham kieszenie, czym się da. A ktoś, kto zobaczył kawałek, tam tylko kawałek, to były uchylone drzwi, tyle było. I mówił, nie chcę tu już. Wyobrażacie sobie, mamy takie przypadki i oni mówią, że to samo tamci przeżyli. Chłopcom po prostu się zrobiło miękko. My to obchodzimy i to jest taka fajna nadzieja. Taka, że Pan Bóg nam przygotowuje lepszy świat. My jesteśmy tak sklejeni z tym, tak nas czasami kręci, za wszelką cenę, za wszystko. A ja tak czasami sobie mówię, synku, tyle rzeczy sobie odmówiłeś w życiu, tyle sobie nie odmówiłem, to jest gorsza sprawa, to żałować trzeba, ale coś tam Pan Bóg ma dla nas, dla każdego. I to jest tajemnica przemienienia. Kiedy się czyta tą tajemnicę przemienienia w Wielkim Poście, to ona inaczej brzmi. Już nie fascynujemy się tam tymi cudownościami, tylko zatrzymujemy się nad jednym słowem, które myślę, że jest dla nas ważne. Jego słuchajcie, to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I ja tylko dwie refleksje posunę. Jedna jest taka, że słowo Boga ma zupełnie inną jakość. Nasze słowa są takie ulotne, one są takie opisujące. Bóg wypowiadając słowo stwarza coś. To jest taki akt stwórczy. Powiedział i stało się. Przykład najprostszy jest taki. Za chwilę razem z Ojcem powiemy, to jest ciało moje. To są słowa Boga, nie nasze. My tylko użyjemy naszych naszych ust, naszego języka. I Pan Bóg stworzy tutaj, przemieni i stworzy nową rzeczywistość. Nie chleb, ale Jezus. Innym razem, kiedy podejdziesz do konfesjonału i powiesz, żałuję za grzechy, wypełnisz wszystkie warunki, a on powie, ja odpuszczam tobie grzech. Stworzę nową rzeczywistość. Przyszedł grzesznik, odchodzi święty. Wiecie o tym, że gdyby nie ten konfesjonał, że on jest zabudowany, to normalnie by trzeba każdego, który wychodzi i wstaje z kratek, od kratek konfesjonału, wyściskać, bo to jest święty. On jest, nie ma w sobie nic, Bóg mu wszystko odpuścił. Ja mówię, że to jest taka niewinna świętość, taka pierwotna, która jest w tym, jak Pan Bóg nam odpuszcza grzechy. Tak Bóg stwarza słowem. Jeżeli On ma takie słowo, to myślę, że warto to słowo słuchać, czy pozwolić też, żeby takie słowo stwarzało coś w nas, coś nowego, twórczego, coś, co będzie nas przemieniało i tworzyło pewną nową rzeczywistość. Ja to gdzieś ostatnio słyszałem, jak kobieta mi mówiła o tym, że ona tak cichaczem modląc się za swojego męża widzi, jak on się zmienia. Ona mu nie mówi o tym, że bardzo błaga Maryję, żeby on sobie poradził ze swoimi słabościami. Ona widzi, jak zmienia się. Ja byłem przez pewien czas w takim klasztorze w świętej Annie. Tam są mniszki zamknięte, takie siostry zamknięte na amen. I tam była taka siostra, którą 5 groszy za nią nie dawali. Taki drugi chór to były takie siostry, które pracowały, nawet tych modlitw nie odmawiały, tylko różańce odmawiały, bo jakby czytać nie potrafiła, to by było jeszcze lepiej. I ona ciężko pracowała w gospodarstwie, tam zamknięte w klauzurze było gospodarstwo. I ona modliła się kiedyś, bo prosili Paulini, żeby pomodlić się za pielgrzymkę, która przychodzi. I ona, wiecie, usłyszała tą modlitwę, usłyszała tą prośbę, przeorysza złożyła rączki, mówi, ojcze, proszę, my się pomodlimy, będziemy pamiętać o pielgrzymach, o ojcach. A ta biedna, prosta dziewczyna, nieżyjąca, Małgosia, założyła taki worek foliowy, co kiedyś azotany jakieś tam wkładali i poszła plewić ogród w deszczu. Ona mówi, Maryjo, robię to dla tych pielgrzymów. Oni już 9 dni idą w deszczu. I chciałabym, żebyś ich przywitała, Maryjo, żeby nie padało. To jest moja prośba. I plewiła. Wszystkie siostry śmiały się głupio. Siostra w deszczu plewi. 2 dni później po odpuście przyjechał proboszcz, przeor z Jasnej Góry i mówi do matki przeoryszy, matko, to co się zdarzyło, to jest cudem, którego nie widzieli ludzie w Częstochowie, jak żyją. Padało, kiedy wchodziła pielgrzymka, chmura tak stanęła nad Jasną Górą, kropla nie spadła. Ludzie modlili się i nie padało. Później weszli do kaplicy, odprawili mszę na wałach i poszli. I zaczęło dalej padać. Przeoryszą, no, modliłyśmy się. Mówi, bardzo gorąco. Gówno prawda. Ta dziewczyna tam na kolanach. To ona ofiarowała i oddała kołnierz, swoje życie i tak się modliła. Ona stwarzała tą rzeczywistość, albo Bóg ją stwarzał tą rzeczywistość dzięki temu, że ona poświęciła to. I my my uczestniczymy w tym Słowie. My się zanurzamy w to Słowo, Słowo Pana Boga i chcemy, żeby to Słowo w nas działało. Tak jak z tą siostrą, tak jak z tym, co się dzieje tu przy ołtarzu, Pan Bóg ma dostęp z tym Słowem do Twojego życia i może je zmienić. Może zmienić to, co jest niezmienialne w nas. Nam się wydaje, bo On już taki zawsze jest. Nieprawda. Nikt nie został zdeterminowany do tego, żeby już na wieki być. Wiecie, jak przyjeżdżają do mnie do Gideł ludzie, tydzień temu msza za chorych, i na rękach jest taki mały, upośledzony chłopak i ci młodziutki jeszcze, tam ma ze 2 czy 3 latka, i ci rodzice ze łzami mówią, bo my tak bardzo byśmy chcieli, żeby Filip nie był upośledzony, żeby był normalnym chłopcem. Myślicie, że Pan Bóg nie poradziłby sobie z tym? Czy nie chce sobie poradzić? Ma taką możliwość. Łzy tych rodziców. Wiecie, jak się patrzy do płaczącego ojca, który trzyma na rękach dziecko i mówi, że chciałby mieć zdrowe dziecko. I to dziecko już jest. To myślicie, że on nie uczestniczy w tajemnicy Bożego Słowa, tego przemienienia? Tak samo ty. To nie ma takich, że tamten może, ten nie może, temu pozwolę, temu nie. I dlatego, kiedy dzisiaj mówimy i słyszymy te słowa, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie Jego, słuchajcie. To znaczy, kolego, koleżanko, posłuchaj, słuchaj tego słowa i pozwól, żeby to słowo w tobie żyło. A druga rzecz z tego samego zdania, to jest mój Syn umiłowany. Wiecie, ta proklamacja tego, że to jest Jezus, który jest umiłowany, była tylko po to, żeby Pan Bóg miał dostęp i żeby mógł tobie powiedzieć, że jesteś umiłowanym Jego dzieckiem. Bo skoro Jezus za nas umarł, usynowił nas, uczynił dziećmi, to znaczy, że Ojciec do ciebie może powiedzieć, jesteś moim umiłowanym dzieckiem. I bardzo to jest ważne w świecie, który jest niekochany, w którym ludzie żyją tylko miłością taką własną, pomyśleć sobie, że ten Bóg, nie ten, tylko nasz Bóg, nasz Ojciec, ogarnia nas miłością odwieczną, największą. To zostało napisane dzisiaj przez świętego Pawła, a mianowicie, że On nas wezwał swoim postanowieniem od wszelkich czasów, od początku czasów w Jezusie Chrystusie, żeby ta miłość objawiła się w nas. I my jesteśmy tak kochani przez Pana Boga. Nie na pół, nie na ćwierć, nie tak sobie, jak jesteśmy lepsi, grzeczniejsi, wyspowiadani. Jesteśmy kochani bezgranicznie. Z takimi swoimi wadami, grzechami, z naszym krętactwem, bydlactwem. Pan Bóg nas kocha, nie wyrzeka się. Ludzie się wyrzekają dzieci. Co z tego wyrosło? A Pan Bóg mówi, kocham cię. Mówi, gubisz mi się jak ta owca, łazisz, wyrzekasz się przykazań, nie potrafisz się szanować, a cię i tak kocham i będę cię kochał. I z tego przyjęcia tej miłości i przyjęcia tego słowa wyrasta to, co dzisiaj Pan Bóg każdemu z was dał. Nie wiem co. To jest słodka tajemnica Pana Boga, że każdemu z was coś posiał. I dziękuję Mu za to. Dziękuję, że mogliśmy zamknąć teraz lodówkę. Tak było na początku, nie? Że nie zdążyła otworzyć lodówki, a my teraz zamykamy. Pan Bóg nas szalenie kocha. Amen. Wszystkiego dobrego.